Pójście na emeryturę było takim ciekawym odkryciem dla mnie. Klienci nie kupują produktu dlatego, że potrafi coś. Klienci kupują produkt dlatego, że on przynosi jakąś korzyść i o tym oni nie mówią. Czuję się spełnionym człowiekiem. Ludzie wymyślili różne religie, bo się boją śmierci.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Tad Witkowicz, polski miliarder mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Jedyny Polak, który wprowadził dwie firmy na amerykańską giełdę. Jedną ze swoich firm informatycznych o wartości 351 milionów dolarów sprzedał Intelowi. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a z nami jest człowiek, który już był tu kilka lat temu, chyba z 5 lat, polski miliarder mieszkający w Stanach, Tad Witkowicz. Witam Cię serdecznie.
No, witaj. Dzień dobry.
Cieszę się, że znowu mamy okazję porozmawiać. Szkoda, że nie na żywo, bo wtedy w pięknym Krakowie mieliśmy się okazję spotkać. Dzisiaj musimy pogadać przez internet, no ale myślę, że i tak dobrze, że w ogóle taką możliwość mamy. Zwłaszcza, że cieszę się bardzo na to nasze dzisiejsze spotkanie, dlatego że ty też jesteś osobą, która nie tylko patrzy na biznes, pieniądze, ale też na życie ogólnie, zastanawia się nad wieloma ważnymi kwestiami filozoficznymi i nie ukrywam, że takie chciałbym też dzisiaj poruszyć, bo to są rzeczy niesamowite. Ciekawe. No to ja może bym zaczął od tego, no bo nikt tak bardzo jak miliarder nie może nam powiedzieć, czy pieniądze w końcu dają to szczęście, czy go nie dają. Jak to z tymi pieniędzmi jest?
No same pieniądze nie, ale pozwalają mi, dają mi czas, żeby pomyśleć nad tym szczęściem i szukać tej drogi do zadowolenia z życia. Wydaje mi się, że no daję sobie radę i powoli zaczynam być coraz bardziej szczęśliwszy, ale niekoniecznie dlatego, że pieniądze to mi zrobiły, bo pieniędzy nie wydaję raczej. Żyję poniżej swoich możliwości, bo nie obwieszam się złotem, ani tam raczej skromnie żyjemy z żoną. Ale za to mam bezpieczeństwo. Jestem, no nie muszę się martwić, że trzeba zapłacić rachunek za coś i nie ma pieniędzy. Czyli te problemy już nie są takie, ale są nowe, no bo giełda idzie w górę, później spada, nie wiadomo co robić, sprzedawać, kupować, czyli to nigdy w życiu nie jest łatwo.
No to ja chciałem Cię zapytać w zasadzie, no może nie czemu się nie obwieszasz złotem, bo to jest niezbyt popularny pomysł, ale jednak jest często tak, że zwłaszcza osoby, które na początku startują z dosyć niskiego progu, a u Ciebie to była, można powiedzieć, ekstremalna bieda na początku, no to często te osoby, jak już zobaczą pieniądze, no to gdzieś tam sobie kompensują to, idąc w drugą stronę, czyli właśnie kupując jakieś Ferrari, Lamborghini albo luksusowe posiadłości, no bo chcą doznać tego luksusu i w zasadzie jest to chyba, wydaje się to, zupełnie normalna rzecz. No to moje pytanie jest, to dlaczego? Dlaczego jak, bo wiem, że na przykład jak idziecie do sklepu z żoną, no to patrzycie na ceny, mimo że moglibyście sobie kupić cały sklep, więc chciałem zapytać, dlaczego patrzycie na te ceny?
Jest to chyba pozostałości od dzieciństwa, gdzie doceniałem każdą złotówkę, jak w Polsce mieszkałem, a później w Kanadzie każdego dolara, na którego musiałem zarobić. A w Polsce z kolei rodzice musieli zaoszczędzić te 50 zł tygodniowo, żeby mi dać, bo mieszkałem na stacji, żeby mieć za co kupić chleb i tak dalej. Czyli mam poszanowanie do pieniądza i uważam, że wydawanie pieniędzy na byle co to już nie jest takie marnotrawstwo według mnie. Kiedyś jak byłem młodszy, to kupowałem, no nie Ferrari, miałem Jaguara, jakiegoś tam potężnego BMW, ale to mi przeszło raz w roku, znaczy na urodziny żony. zawsze wynajmuję jakiś bardzo fajny samochód. Na przykład w tym roku wynająłem dla niej na jeden dzień Bentleya, przedtem był jakiś tam Porsche, potem był jakiś, no Ferrari to będzie chyba w przyszłym roku, ale tak na jeden dzień tylko.
No to chyba wystarczy w takim razie, ale to jest ciekawe, bo teraz tak, bo ty zawsze mówisz, że pracowałeś zawsze z pasją, że te twoje biznesy to było zawsze twoje dzieło, że się dobrze tym bawiłeś, a jednocześnie od 15 lat jesteś na emeryturze. Pamiętam, że 5 lat temu rozmawialiśmy o tym, że jednak cię zawsze ciągnie z powrotem gdzieś do tego biznesu i w zasadzie wydaje się, że przedsiębiorcy tak trochę mają, że oni są, można powiedzieć, uzależnieni od robienia czegoś, a jednak, można powiedzieć, udaje ci się utrzymywać jako emeryt, bez wejścia z powrotem do biznesu i ciśnięcia po 20 godzin na dobę, więc się chciałem zapytać, jak to robisz i czy warto, czy nie warto? Czy jednak warto tak planować, że będę pracować tak długo, jak będę w stanie? Czy może jednak właśnie, dobra, zrobić swoje, a potem zająć się innymi rzeczami? Który z tych modeli, bo myślę, że tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy już jakiś sukces mają, to oni sobie zadają to pytanie. Czy to właśnie na tym polega, żeby zawsze robić, dlatego że to daje przyjemność? Czy jednak sobie trochę odpuścić i zająć się innymi rzeczami?
Wiesz, pójście na emeryturę było takim ciekawym odkryciem dla mnie. Odkryłem, że jak pójdziesz na emeryturę, to przestaniesz być ważnym właściwie dla nikogo. No, dla rodziny jesteś takim, jakim byłeś, ale dla świata już jesteś, no, znikasz z areny. I to jest bolesne, muszę przyznać. Trudno mi było się do tego przyzwyczaić. Zająłem się, doradzam różnym firmom, startupom, inwestuję w startupy, a wiesz, ostatnio przymierzam się do własnego startupu, nie uwierzysz, ale no, nie wiem, czy mi się uda i do końca nie wiem, czy mi się chce, ale no, bez przerwy o tym myślę, planuję, rozmawiam z potencjalnymi klientami i tak dalej, żeby upewnić się, czy to ma sens, czy nie ma sensu. I to w branży, która jest dla mnie nowa, czyli biologia, i trochę się obawiam, że właściwie ja się nie znam na tej branży, więc to troszkę mnie, no, trochę to mnie martwi, ale temat ciekawy i ta pasja mi wróciła. I ostatnio bardzo dużo się myślę, planuję, czytam, no, badam, no nie wiem. Może wystartuję, a może nie, ale znudziło mi się to, że byłem na emeryturze. Wszystko, co, no, masz pieniądze, masz czas, ale jak nie masz takiego ciekawego celu, to trudno się pasjonować tym, że w ogródku rosną ładne pomidory, albo że pojedziesz gdzieś tam na kolejną wycieczkę samolotem, wiesz, specjalnie nie chce mi się latać samolotami, bo wylatałem się tyle, że już to mnie męczy. No więc tak naprawdę dużo czytam, biorę różne kursy online'owe, czy tam biologię, czy filozofię, czy fizykę nawet jeszcze, ale to takie są rzeczy, które no, się robi, ale one nie są jakąś cegiełkami do budowania jakiegoś dzieła, tylko się robi, żeby się robić, bo to jest ciekawe, interesujące. Faktycznie poznaję różne rzeczy o sztucznej inteligencji, o blockchainie, nauczyłem się wiele rzeczy nowych, ale to trzeba z tego coś zrobić. I to dla mnie, to mnie męczy jako emeryt, że no, ta wiedza tak się jest, no, składana, ale bez żadnego celu. No i dlatego tak sobie myślę, może założę firmę jednak.
Okej, czyli jednak to uzależnienie od przedsiębiorczości jest nie do wyeliminowania. To ja jeszcze chciałem dopytać, bo bardzo wiele osób, które nas ogląda, to dopiero są na początku swojej drogi biznesowej. Bardzo często ludzie tak zaczynają na zasadzie, że no, zakładają firmę, tworzą produkt, często startupy tworzą ten produkt miesiącami i tak dalej, a ty wspomniałeś tymczasem, że ty już rozmawiasz, nie mając jeszcze nawet klarownej idei, już rozmawiasz z potencjalnymi klientami, więc tu wyczuwam jakąś właściwszą strategię działania, gdy się tworzy nowy biznes, tak? Czyli jak rozumiem, najpierw klient, a potem dopiero wchodzimy na maksa w tworzenie czegokolwiek, tak?
No, absolutnie. To jest właściwie bardzo istotny, ważny błąd, który popełniają prawie wszystkie startupy. Ja zainwestowałem pewnie w 20, jeden był wystrzałowy, miałem stukrotny wzrost, ale 15 upadło, straciłem pieniądze. I upadły dlatego, że nie mieli klientów. Po prostu, znaczy, albo nie mieli, albo było ich za mało i pieniądze się skończyły, inwestorzy nie chcieli więcej dać, bo prognoza była słaba, bo biznes to jest, trzeba zdobywać klientów. Wczoraj brałem udział jako w panelu takim, byłem na jury tutaj na konferencji, gdzie prezentacje robiły startupy właśnie z biotechnologii. I tam byli, no na przykład jeden profesor z uniwersytetu tutaj zakłada firmę, no właściwie to byli naukowcy. Tam chyba było stuzin firm i żadna firma nie mówiła o klientach. I ja tak sobie siedzę i zadałem pytania, później rozmawiałem z tymi ludźmi. Oni nie mają pojęcia, kto to kupi, dlaczego to kupi. Każdy mówi, i to jest powiedziałbym 99,9% startupów, założycieli startupów, to ciągle mówią, że no ten produkt potrafi to i to i to i to, ale klienci nie kupują produktu dlatego, że potrafi coś. Klienci kupują produkt dlatego, że on przynosi jakąś korzyść i o tym oni nie mówią. Nie mówią dlatego, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co klientowi jest potrzebne. Im się wydaje, że jak zrobią jakieś coś, sztuczna inteligencja tam. Na przykład jeden startup, bardzo ciekawy, na pewno z tymi ludźmi będę jeszcze rozmawiał. Biorą komórki raka z osoby, ten biopsy, nie wiem jak to po polsku się mówi, i wkładają... No, zrobili takie chipy, znaczy takie układy malutkie, szkiełka tam z jakimś podłożem te komórki raka rozkładają na przykład na 20 różnych tych chipów i do każdego chipa dodają jakąś terapię, które są dostępne na rynku, żeby zbadać, która z tych terapii jest najbardziej efektywna, jeśli chodzi o zabijanie tych komórek raka. One są żywe na tych podkładach, żyją. No i czyli... jak ktoś ma raka, okazuje się, że osobnicy, ludzie, którzy mają raka, ich reagują różnie na różne lekarstwa. Więc oni wymyślili sposób, że będą dla osoby, dla jakiego pacjenta badać tam 20 różnych lekarstw i wybierać to, które jest najbardziej skuteczne. No i bardzo ciekawe to jest, no nie wiem, czy to naprawdę działa, ale zakładając, że to działa, ta pani, Chinka akurat, po chińskiego pochodzenia, nie miała żadnego pojęcia, a kto to kupi. No to kto będzie sprzedawać, to będzie... No ale ja od razu powiem, słuchaj, ile to będzie kosztować? No to będzie takie badanie będzie kosztować 20 tysięcy dolarów. Okej. No firmy ubezpieczeniowe nie będą tego za to płacić. No nie. No to kto to zapłaci? No ona nie wie. Ja mówię, wiesz co? Skąd? Ty jesteś z Kalifornii, tak. Ja mówię, ona mówi tak. Ja mówię, wiesz co? Idź do Beverly Hills. Znajdź lekarzy, onkologów, którzy leczą bogatych ludzi. Bogaci zapłacą 20 tysięcy za to. Ona mówi, no to fantastyczny pomysł. No, ale jak do tych ludzi zajść? Ja mówię, trzeba dzwonić, iść do onkologów i z nimi rozmawiać. Tu jest naukowiec, 10 lat pracy nad tym zrobiła i jej tam ten team cały wygląda ciekawie, a zielonego pojęcia nie wie, kto to kupi i komu to sprzedać, jak. No i taka firma nigdy nie będzie odniesie sukcesu. Więc ja zawsze zaczynałem ze sprzedawcą u boku, bo ja nie jestem dobrym sprzedawcą, słabym jestem zresztą. I ja się zawsze bałem, że jak coś wymyślę, ten produkt, jego nikt nie kupi i będzie plajta. Więc w trzech firmach miałem od pierwszego dnia sprzedawcę, który chodził i rozmawiał z klientami. I ja teraz też, jak się przymierzam do tego nowego startupu, to już rozmawiam z partnerami, z klientami potencjalnymi, żeby zrozumieć, czy oni tak naprawdę kupią to, czy tylko tak no, mówią fajnie, no fajny pomysł, ale czy kupią. No i to jest taka wielka zagadka dla mnie w tej chwili.
Mhm. Czyli tu jest, można powiedzieć, sekret tego sukcesu, tych trzech goli słynnych, tak? No bo mało znamy przedsiębiorców, którzy trzy firmy pod rząd zrobią z wielkim, wielomilionowym sukcesem, więc chyba to jest to, tak? Że w każdej z tych firm rzeczywiście był ktoś też od sprzedaży i że ta sprzedaż była cały czas od początku do końca w planie, a nie, że może się samo sprzeda i idea się obroni i wszyscy będziemy bogaci.
Tak, tak, absolutnie. Absolutnie to był klucz. Bez tego, no bo wiesz, trzeba najpierw klientów znaleźć, trzeba zrozumieć ich potrzebę. Czasami to wygląda, no, że rozumiemy, a jednak nie. Więc, a wtedy zrozumiesz, jak poprosisz klienta, żeby kupił, czyli żeby zrobił zamówienie, no wtedy się okazuje, że są wymówki. No, bo to nie tak, no. Z różnych powodów klienci nie kupują i trzeba to zrozumieć. Wobec tego to plajta, jestem, no, gwarantuję.
No to dobra, to teraz chciałbym przejść, bo skuteczne biznesy bardzo często wiążą się z pasją, a czasem wręcz z manią właściciela danej firmy. Ty bardzo często mówisz, że wręcz jak taki bulldog łapiesz te swoje pomysły biznesowe i się ich przyczepiasz i potrafisz wiele godzin pracować nad nimi, nad realizacją i to pewnie też na ten sukces wpłynęło. Więc teraz zastanawiając się nad pasją, bo wielu ludzi szuka swojej pasji, ale mam nadzieję, że mam wrażenie, że czasem to za bardzo odchodzi w takie teoretyczne rozważania, że oni tak szukają i szukają i szukają, się zastanawiają, gdzie ta pasja jest, gdzie ona czeka i tak myślą, nieraz ludzie mówią, od 2 lat myślę o założeniu jakiegoś biznesu. Co byś poradził tym ludziom, którzy nie wiedzą, co jest ich pasją, czego oni mogliby się tak chwycić, co oni mają zrobić?
Wiesz, ja twierdzę, że życie się odkrywa i pasję też się odkrywa. Tego nie da się przewidzieć. Ja nigdy nie mógłbym, nigdy nie bym przewidział swojej ścieżki w życiu, jak miałem tam 20 lat. Nigdy. Zupełnie nawet sobie nie wyobrażałem, że jest taka ścieżka i że tam ja mogę się znaleźć. Więc ja bym szukał. Dzisiaj jest łatwo poznać różne technologie, usługi, potrzeby klientów. Po prostu jest w internecie. To jest pierwsza taka rzecz. Ale to za mało, bo jeśli to już jest w internecie, to wszyscy to widzieli. Na świecie jest bardzo dużo mądrych ludzi. Jest dużo też głupich, ale mądrych też jest sporo. I każdy, i ludzie szukają też pomysłów, więc jeśli jest problem, który czytasz, że jest w internecie, że taki problem, to na pewno już tam kilku albo kilkudziesięciu przedsiębiorców młodych tam czy starszych już do tego się zabierało, a jeśli ten problem nie jest rozwiązany, no to trzeba się zastanowić, dlaczego, może się nie opłaca, może klienci nie chcą właściwie rozwiązywać, mimo to, że jest problem, nie każdy problem klient będzie rozwiązywał, bo nie ma czasu, nie ma pieniędzy, nie jest taki ważny, więc trzeba szukać. Trzeba się dokształcać. Mój taki faworyt, autor Noah Harari, nie wiem, czy to nazwisko ci coś mówi, napisał
książkę.
Tak. I on właśnie mówi, że dzisiaj 20-latek musi być przygotowany na przekwalifikowanie się w życiu przynajmniej 2 razy. Czyli to, co robi dzisiaj, za 20 lat będzie robił coś innego, jeśli chce dalej prosperować, a jeśli, no bo nie, jeśli nie, to będzie, zostanie w tyle. Więc tu chodzi o szukanie, szukać tego, co ciebie interesuje. Jeśli tego nie znajdziesz, no nie będzie, to nie będzie pasji. No to musi najpierw się zainteresowanym być. No i ja tak sobie myślę, że to jest swego rodzaju charakter też. Ja na przykład wczoraj obudziłem się o 1:00 w nocy I zacząłem myśleć, wsiadam u komputerze, mówię, no nie mogę spać, więc siadam tutaj i mam tam kilka pytań na ten temat potencjalnego startupu. Muszę no, poszukać odpowiedzi na to pytanie. Czyli ja zaczynam tym żyć, bo to, no, ale to chyba jest kwestia charakteru. Taki jestem takim bulldogiem. Jak już mnie coś zainteresowało, no to ja chcę to dokończyć i wyjaśnić sprawę do końca, czy to mi się uda ten problem rozwiązać. Ale szukanie to jest jedyny sposób, no bo inaczej nikt nie wie, naprawdę nikt nie wie, w czym jest dobry, w czym jest, a w życiu jest konkurencja, w biznesie też konkurencja, więc musisz być lepszy od innych, w czym będziesz lepszy, nie wiadomo. Więc trzeba to szukać. I jeśli nie znajdziesz, no to nie znajdziesz. No to trzeba żyć. Bo życie to jest taka wygrana na loterii. Wygraliśmy loterię, jesteśmy tutaj na tej ziemi. No jest fajnie, mamy tam... Wiesz, wyliczyłem, że jeśli porównasz istnienie Ziemi, która istnieje tam 4,5 miliarda lat i że to będzie rok czasu, w porównaniu rok czasu, to każdy z nas żyje pół sekundy w tym roku. No więc kurczę, wykorzystaj ten moment.
Ja do tego będę chciał jeszcze wrócić, do tych filozoficznych zagadnień, bo tu wiem, że w nich siedzisz mocno, a to są zawsze ciekawe tematy. Ale to jeszcze za chwilkę, bo a propos tego szukania pasji jeszcze, to jak rozumiem, to łatwiej znaleźć szukając aktywnie, tak? Bo odnosi się też do tego, że teraz jest moda, znaczy wymuszona trochę na work from home, tak? Pracujemy w domu, biura domowe i tak dalej. Wiem, że z tego, co słyszałem przynajmniej, że raczej jesteś przeciwny tego typu ideom, żeby się siedzieć i nie wychodzić, nie poznawać ludzi i liczyć, że w ten sposób się znajdzie jakieś rozwiązania. Dobrze myślę?
Absolutnie. Właśnie był ten przykład wczorajszy. Rano były prezentacje startupów, a po południu były prezentacje firm venture capital, firm, które inwestują, firmy takie, które inwestują w startupy, czyli co oni szukają. No i koło mnie siedział facet i zaczęliśmy rozmawiać. No i się okazuje, że on ma pomysł i robi startup, ma system zliczania komórek w cieczy. Ludzkich komórek. No, okej. Okay. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest problem, ale zaczęliśmy rozmawiać, no i kurczę, mówię, no to jest naprawdę ciekawy problem. On rozwiązuje coś i zaczęliśmy rozmawiać i zaczęło mi się tu wkręcić różne rodzaju pomysły. Czyli gdy tego człowieka nigdy bym nie spotkał przez Zoom, więc interakcja międzyludzka to jest właśnie to jest coś, co daje ci takie losowe bodźce, które mogą cię przerzucić na inny tor myślenia. Bo jak tylko rozmawiasz z ludźmi, znaczy work from home, rozmawiasz z współpracownikami przez Zooma, to tylko widzisz to, co widzisz, czyli patrzysz przez lunetę, a nie widzisz tego, co jest obok. Wiesz, Google, sztuczna inteligencja Google'a, która ten program, który nauczył się grać w szachy, oni używają, jak podczas tego nauczania się, ten algorytm się uczy grać w szachy, to tam jest zaprogramowane tak, że od czasu do czasu jest posunięcie losowe, które właściwie nie ma sensu w tym momencie, że są lepsze posunięcia według gracza szachów, na przykład człowieka, ale ten algorytm forsuje, żeby przerzucić się, zrobić ten ruch, nawet czasami kosztem straty jakiejś tam, czy jakiegoś pionka, czy wieży, czy czegoś. Po to, bo to odkrywa nowe możliwości. I dla mnie oddziaływanie, rozmowy z ludźmi, spotkania takie losowe czasami, to są właśnie okazje odkrywania czegoś nowego. I jak siedzisz w domu, nie odkryjesz tego. Nawet jeśli czytasz w internecie, to wiesz, zresztą algorytmy internetowe podsyłają ci to, co ty lubisz czytać, a to, co może byś cię zainteresowało, tego nawet nie zobaczysz. Więc ja uważam, że trzeba, że interakcja międzyludzka to jest kluczowa do odkrywania możliwości i właśnie tej potencjalnej pasji.
Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś jest w małej miejscowości, gdzie się nic nie dzieje, to powinien raczej udawać się na jakieś konferencje, na wydarzenia, na różne rzeczy.
Tak, absolutnie. Przynajmniej pojechać i słuchać, co ludzie mówią. Bo na pewno będzie jakieś zaskoczenie. Odkryje coś nowego.
Mhm. Super. Bardzo często ludzie się zastanawiają, po co się w ogóle tak męczyć? Po co mieć życie przedsiębiorcy, który żyje w potężnym stresie, pracuje przez lata po 18 godzin czasem na dobę, często w soboty, niedzielę. Ty wiem, że tutaj można powiedzieć wręcz bezwzględnie podszedłeś do swoich biznesów i bardzo dużo czasu, energii i pewnie też nerwów poświęciłeś. Więc bardzo często człowiek z zewnątrz zastanawia się, czy było warto? No to, żeby nie teoretyzować, bo wiele ludzi sobie teoretyzuje na temat życia innych ludzi, to ja ciebie zapytam, czy z perspektywy tej było warto tyle lat cisnąć, że tak powiem kolokwialnie, pracować od rana do nocy, realizować to finansowo, to wiemy, że było warto, bo to jest jakby oczywiste i obiektywne tutaj, ale tak prywatnie, czy było warto tyle lat na przykład nie być w domu, tyle stresu się najeść po drodze, warto było, czy nie było?
Często o tym myślę i myślałem już od lat i dochodzę do wniosku, że gdybym nie robił tego, to bym się męczył teraz, zastanawiając się, a może trzeba było spróbować. Według mnie to byłaby wielka męka. To koniec życia byłby bardzo nieszczęśliwy, gdybym się siedział tutaj, a kurczę, trzeba było, a nie zrobiłem, bo byłem zajęty, albo nie chciało mi się, albo odkładałem, a później się... Czyli ja bym to czuł, że to było życie zmarnowane. Czy byłem z rodziną na 100%, czy na 10% w domu i ja nie wiem, czy to by miało jakiś efekt. Moi synowie dorośli... Jeden mieszka w Colorado, w pięknym domu, który ja mu kupiłem. Ja nie wiem, czy oni narzekają na to, że mnie nie było w domu. Raczej chyba nie. Mhm. Ja uważam, że ja czuję się spełnionym człowiekiem. Czyli zrobiłem to, co mnie pasjonowało i mi się udało. No kurczę, lepiej nie mogło być. Lepiej nie można skończyć. Mhm. Bo gdybym tego nie zrobił, no bym żałował cały czas. Znam ludzi, którzy właśnie żałują. Mam znajomy, który właśnie studiował nam w Toronto, tam gdzie ja też studiowałem. On zrobił doktorat z fizyki teoretycznej w ciągu 2 lat. Kurczę, to ludzie za 7 lat robią doktorat. On w ciągu niecałych 2 lat, geniusz. Ale on się bał i rozmawiałem z nim niedawno i czuję się niespełniony, że trzeba było. Miał okazję, ale nie, no bo żona mówiła, że to za ryzykowne, że to i ta okazja minęła. I już później już było za późno i czuję się niespełniony, mimo że 10 razy mądrzejszy ode mnie.
Czyli zdecydowanie...
Absolutnie warto.
Mm-hmm. I to nas w sumie prowadzi do takiego głębszego pytania, które już częściowo mamy, jakby można powiedzieć, zaczęliśmy. O co twoim zdaniem chodzi w życiu? Czy o coś chodzi, czy właśnie o odkrycie czegoś, czy wymyślenie sobie czegoś, czy może o nic nie chodzi? To mnie bardzo zawsze ciekawi. Sam się od lat nad tym zastanawiam.
Wiesz, ja uważam, że o nic nie chodzi, że nie ma właściwie sensu życia, nie ma jakiegoś tam celu. Ludzie religijni wierzą, że tam Bóg stworzył ich w jakimś celu. Ja w to nie wierzę. Ja uważam, że wygraliśmy loterię, jak mówiłem wcześniej, że się urodziliśmy. Czyli tak jak wygrałeś milion na to lotka, czy tam jakieś loterie, no to ciesz się z tego. I to wykorzystanie tej pół sekundy, dosłowniowej pół sekundy, którą nam dał los, to jest dla mnie cały sens. Sens jest wykorzystać to, żeby być dobrym człowiekiem, ojcem, matką, stworzyć coś, spróbować, jak się uda, to kurczę, no fajnie. Ale poza tym ja nie widzę sensu takiego wielkiego jakiegoś, jakieś coś tam wyższe niż ja. Wiesz, mamy w domu, nie, porównanie może troszkę niezbyt dobre, ale mamy trzy koty w domu. No jeden kot, Przybłęda, przychodzi i siada u mnie na biurku i leży. I tak sobie myślę często, no tak, jego geny i moje geny, to różnica jest, nie wiem, parę procent. A on żyje bez żadnego celu, żeby się najeść, usiąść, pomruczeć, ja go pogłaszczę, on mruczy i całe to jest życie jego. I tak sobie myślę, czy człowiek tak naprawdę jest dużo bardziej zaawansowany, no oczywiście mądrzejszy i tak dalej, ale w sumie jesteśmy zwierzętami i każdy ma pewne instynkty, które są podobne do zwierząt, które odziedziczyliśmy podczas tej całej ewolucji człowieka. Ja w ogóle nie widzę tutaj jakiegoś odgórnego sensu, nawet wolnej woli, uważam, że nie mamy wolnej woli, że to jest zupełnie wymyślone przez nas, nam się wydaje, że mamy wolną wolę, my naprawdę nie mamy tej wolnej woli. Czyli no, ja to biorę teraz jako, no, jestem szczęśliwy, że żyję, i trzeba to wykorzystać. To co? Dla mnie więcej w tej chwili nie potrzeba. To jest jedyny sens.
To mnie to przy tym temacie zastanawia, bo część osób, która nie czuje żadnego sensu, to im to wcale, dla nich to wcale nie jest powód do szczęścia, tylko wręcz do nieszczęścia, że ojej, nic nie ma sensu. A też mnie zastanawia, no bo ktoś mógłby zapytać, jeżeli na przykład nic nie ma, nie wiem, nagrody, kary, groźby jakieś tam za rogiem, że robiliśmy coś źle, to dlaczego przy tym założeniu człowiek jest dobrym człowiekiem? No bo wiem, że ty działasz też i charytatywnie, i jakieś stypendia fundujesz polskim studentom, i z tego co wiem, chociaż nigdy bym nie mógł się dowiedzieć ostatecznie, ale raczej ludzi na ulicy nie bijesz, nic mi o tym nie wiadomo, więc ktoś mógłby powiedzieć, to hulaj dusza, piekła nie ma, no to robimy wszystkie rzeczy najgorsze, łatwiej na przykład zarobić pewnie nieetycznie niż robić rzeczy etyczne i starać się, żeby wszystko było dobrze, więc zapytam tak trochę w sumie prowokacyjnie to, po co być dobrym człowiekiem, uczciwym, fajnym, sympatycznym, skoro w zasadzie wychodzi na to samo?
Słuchaj, jeśli jesteś dobrym tylko dlatego, że się boisz, że pójdziesz do piekła, to ja się zastanawiam, czy naprawdę jesteś dobrym. Człowiek ewoluuje już od tam, ileś, 200-300 tysięcy lat i uznaliśmy jako homo sapiens, że współpraca z innymi, zaufanie do innych polega właśnie na wzajemnej dobroci. To jest złota reguła. Traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowali. I ta reguła, która tam już jest od tysięcy lat, filozofie greccy o tym już mówili, to właściwie daje nam społeczeństwo, które pozwala nam przetrwać. I na przykład w 1850 roku przeciętne życie Amerykana było 30 lat. Tylko 4% Amerykanów miało więcej niż 60 lat. 30 lat tylko żyli ludzie średnio 170 lat temu, a dzisiaj już jest 80. To nie się zdarzyło dlatego, że ludzie, naukowcy badają i że społeczeństwo działa. To jest wynik, że społeczeństwo działa wspólnie na różnych tam dziedzinach i efekt tego jest tak, że jest nam lepiej. Nigdy nam na Ziemi nie było lepiej niż teraz. Mimo tego, że my wszyscy narzekamy, jest taka książka Factfulness, nawet jest po polsku już, która właśnie mówi, że mnóstwo statystyk pokazuje, jak na przykład w Polsce właśnie w połowie 19 roku 50% prawie dzieci nie dożyło 5 lat. No dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Mój starszy brat zmarł nawet w latach 50, w zeszłym wieku, w stuleciu, zanim miał 6 miesięcy. Czyli jako społeczeństwo ta reguła złota to jest jedna z podstaw, że jeśli ja będę traktował innych nie tak jak, żeby mnie, znaczy będę źle traktował, to oni mnie też będą źle i to wszystko się rozsypie. I na pewno były takie społeczeństwa, takie były klany, tryb, tam różne 200 czy 300 tysięcy lat temu i one się rozpadły. Pozostało to, pozostali ludzie, którzy właśnie myślą w ten sposób, że razem będzie lepiej niż osobno. Jeśli ja będę okradał, zabijał, no to na pewno ktoś mnie też trafi kulą, czy tam okradnie mnie. Więc to nie jest dobry sposób na życie. Lepiej jest żyć, być dobrym człowiekiem. Według mnie to jest wynik ewolucji. Ci, co tak nie myśleli, no ich nie ma. Ich geny zostały gdzieś tam odrzucone. To jest
super. Bardzo fajne przemyślenia, a to w takim razie, bo ostatnio widziałem taki wywiad Andrew Hubermana, którego pewnie kojarzysz, bo wiem, że u was to teraz jest, u was w sensie w Stanach jest teraz bardzo popularny. On robił wywiad z takim neurobiologiem, który miał bardzo zaawansowanego raka serca, bardzo nietypowa odmiana, że tak powiem, no i on właśnie z perspektywy naukowej o tym mówił i on tłumaczył, że jego zdaniem oczywiście to jest trochę tak, że my sobie wymyślamy różne pośmiertne wizje sami, dlatego że nasz mózg jest cały czas skierowany na myślenie o najbliższej przyszłości, na przygotowanie się na niebezpieczeństwa, na to, co może gdzieś tam nam zaszkodzić i tak dalej, więc myślimy sobie o tej najbliższej przyszłości i nagle ten człowiek dostał diagnozę, z której w sumie wynikało, że nie będzie najbliższej przyszłości i on nie mogąc sobie z tym poradzić, dla niego jakby pierwszym krokiem jest tak jakby stworzenie sobie jakiejś alternatywnej wersji przyszłości w postaci tego, co to się stanie, jak on umrze. Bardzo mi to dało do myślenia, bo akurat uważam, że myślenie o śmierci to jest dobra, mądra, rozsądna rzecz, bo jest to też ciekawe zagadnienie, więc zastanawia mnie, czy ty podobnie jak ja, myślisz czasem o śmierci, zastanawiasz się nad tym, jak to jest, albo jak zachować pogodność w obliczu tego, że wszyscy jednak skończymy dosyć podobnie i wydawałoby się znowu, że teraz już nie o piekle, tylko o niebie, że ktoś, kto ma tę wizję, że dobra, przeszedłem te swoje tam trudy, stresy, no i na koniec będzie chociaż ta nagroda, że już tam będzie wspaniale i potem już na zawsze będzie wspaniale, to wydawałoby się, że takiej osobie łatwiej jest zachować jakieś tam szczęście, radzić sobie ze stresem, niż komuś, kto uważa, no koniec, game over, nic już nie ma. Ta wizja może być dla niektórych nieco przerażająca, bo nawet sobie nie umiemy przecież tego wyobrazić. Jak może nas nie być, skoro my zawsze pamiętamy, że byliśmy?
No właśnie, nie zawsze. Mark Twain powiedział, że no, nie żyłem 14 miliardów lat, jakoś to mi nie przeszkadzało. Przyjaciel, najlepszy przyjaciel, jest bardzo religijny, człowiek po Harvardzie, Columbia University, no, wysokie wykształcenie i często rozmawiamy o takich sprawach. I on się, dla niego śmierć, on się nie boi śmierci, dlatego że on wierzy, że będzie w niebie. Ja mówię, Paul, a skąd wiesz, że pójdziesz do nieba? A zresztą, gdzie to niebo jest? No nie, no Tad mówi, to musisz wierzyć. No okej, okay, no dobra. Ale Sam Harris, taki filozof amerykański, często też ma dość popularny podcast, go słucham często, mówi, że człowiek wymyślił różne religie, a zresztą jak pójdziesz w Google zapyta, ile jest religii, to wyjdzie ponad 4000 w tej chwili obecnie. A, że ludzie wymyślili różne religie, bo się boją śmierci. I to jest według niego, zresztą Richard Dawkins, znany biolog i ateista, mówi, że to no, ludzie żyją w złudzeniu i to im pomaga, to jest okej. Okay. Ludzie, jeśli w to wierzą i to im pomaga, to jest fajnie. I nikt nie powinien tego krytykować. Ja tego nie krytykuję. Ja się nie boję śmierci. Ja uważam, że ja nie chcę żyć w jakimś tam złudzeniu, odkładać myśli. Ja wolę to przemyśleć. I no, niedawno zapytał mnie młody człowiek na podcaście, no, może pan się obrazi, ale w pana wieku najlepsze lata są za panem. No, nie się o nie obrażę, ale ja uważam, że moje najlepsze lata są w tej chwili. I no, może jeszcze będą jeszcze przez kilka lat, ja nie wiem, ale na razie jestem szczęśliwy, bo żyję w tym, teraz ostatnio bardzo dużo poświęcam czasu, no trochę medytuję, ale to mi nie wychodzi, ale tak sobie myślę, że najważniejsze jest, życie jest właśnie tylko teraz, w tej chwili, a to, co było godzinę temu, już nie jest życiem, a co będzie za godzinę, nie wiadomo, więc to, co jest w tej chwili, to jest to życie i z tego trzeba się cieszyć. Nie odkładać tego na pośmierci, że po śmierci będzie lepiej. Dla mnie to oszukiwanie siebie, bo nie wiadomo, czy jest niebo, czy nie ma. Nikt nie udowodnił. Na świecie żyło i umarło ponad 100 miliardów ludzi. Jeszcze nikt nie wrócił. Powiedział, a byłem, jest. więc to jest wymysł człowieka i no, jeśli to ludziom pomaga, to ja nie mam nic przeciwko temu. Dla mnie to nie jest konieczne. Ja uważam, że jestem szczęśliwy z tego, że dzisiaj jest słońce, będzie, może pojadę gdzieś na, zobaczę, bo jest u nas złota jesień w tej chwili. No.
To ciekawi mnie w takim razie, jak to się wszystko ma do celów, no bo powiedziałeś, że ogólnie życie się odkrywa, że sam nie przewidziałeś i nie przewidziałbyś swojej drogi, no ja swoje też bym nie przewidział, więc jest to wszystko rzeczywiście zaskakujące. Do tego często też w podcastach czy wywiadach mówisz, że w biznesie to tak jest, że jest plan, a potem nic nie wychodzi zgodnie z tym planem, więc zastanawiam mnie, jak połączyć to, że z jednej strony jesteśmy uczeni, że trzeba wyznaczać sobie cele zgodnie z określoną strategią i tak dalej, zaplanować za 5 lat, za rok i tak dalej. Z drugiej strony natomiast no, życie pokazuje, że w sumie to nie wiadomo, co będzie nawet jutro czy za godzinę, więc jak te cele do tego się mają, więc nie wiem, czy ty wyznaczałeś zawsze te cele, czy po prostu skupiłeś się na robocie?
Zawsze miałem teorię biznesu. Wczoraj właśnie rozmawiałem z takim gościem na ten temat, że ja widzę biznes jako wiele pokrętła różne. Krany, czy tam jak to się po prostu mówi, dials. I więc ja muszę zrozumieć swój biznes, mój plan, bo plan musi być. Bo trzeba, no, bez planu to tak jakbyś jechał bez mapy, nie wiadomo gdzie zajedziesz. Więc trzeba mieć. To nie znaczy, że to jest filozofia życia, tylko żeby coś wykonać, trzeba zaplanować. Ale to nie znaczy, że ten plan wyjdzie. Prawie nigdy nie wyjdzie, według mnie. Planowanie na 5 lat do przodu to jest no, prawie strata czasu. To nigdy, na pewno tak nie wyjdzie. Ale trzeba zrozumieć zasady, jeśli stworzysz biznes, jakie tutaj są parametry, które trzeba ustawić, żeby to wyszło. No i w tej chwili na przykład ja planuję i myślę taki, trzeba to i to i to i to, czyli to są takie gałki, które trzeba będzie ustawić, tak, żeby to wyszło. No ale ja nie wiem, jak ustawić je, tylko wiem mniej więcej, jakie są zależności. Na przykład, jeśli nie będę rozmawiał z klientami teraz, no to zbuduję produkt, który może się nie pasować do potrzeb klienta. Więc trzeba najpierw, plan jest rozmawiać z klientami i zrozumieć, jakie są ich potrzeby. No i teraz zrobić krok do przodu, czyli pokręcić, ustawić te pokrętła, te gałki, no i sprawdzić, czy to wygodzi, to co wychodzi, wyszło, jest zgodne z tą twoją teorią tego, czyli planem twojego, z założeniami biznesowymi. Jeśli tak, to znaczy, że prawdopodobnie idziesz w dobrym kierunku, więc następny krok i znowu sprawdź, następny krok i znowu sprawdź. Tak ja działałem całe przez tam 30 lat swojego działania w biznesie. Nigdy nie lecieć za daleko bez sprawdzenia, bo prawie zawsze to się kończy źle. I to właśnie jest taką przyczyną wielu, wielu porażek startupów, które ja już widzę, bardzo dużo ich widziałem. Wydają pieniądze, bo są pewni siebie. Wydają pieniądze na inwestorów, bo są pewni siebie, że tak będzie, a się okazuje, że nie. No i wtedy pieniędzy nie ma, inwestorzy są wkurzeni i firma upada. Więc nie można tak lecieć, tak jak ja to mówię, wiesz, w grudniu zamarza jezioro, dzisiaj w nocy był mróz, jest lód, wylatuję z łyżami, będę jeździł na środku jeziora. Nie. Sprawdź, czy ten lód wytrzyma najpierw. Jednym krokiem. I wtedy drugi krok i następny. Czyli taka metoda działania to jest, znaczy masz jakiś tam plan, jakąś wizję, że to, no, może to wyjdzie, firma będzie warta miliard dolarów, a może 100 milionów warta, no nie wiadomo, to marzysz o tym, ale w międzyczasie trzeba zrobić jakiś plan i te gałki ustawić i te gałki trzeba ciągle dostrajać, prawie codziennie i to według mnie jest taki plan, bo nie wiadomo, co wyjdzie, co się może wydarzyć. Na przykład to oprogramowanie, które my używamy, Zoom, to sukces tego byłby prawie żaden, gdyby nie było pandemii. Bo przecież były już rozwiązania, WebEx na przykład, Cisco, gość, który to założył Zooma, on był wiceprezesem od developmentu w Cisco, i on był odpowiedzialny za program Cisco, który się nazywa WebEx, który jest komunikator też taki podobny jak ten. No i on tam myślał, że zrobi coś lepszego, ale jaka była szansa, że to byłoby taki był wystrzał? No, gdyby nie było pandemii, prawdopodobnie by nikt nie słyszał o Zoomie. Mhm. Są wydarzenia, które zaskakują i są pozytywne, są też negatywne i nawet najlepszy plan pada. Ale planować trzeba, ale ten plan zawsze trzeba sprawdzać prawie co dzień.
Mhm. Czyli planujemy, ale po prostu działamy i czyli jak rozumiem, wbrew różnym stereotypom, prowadzenie biznesu nie polega na tym, że się jest turbo ryzykantem, który szaleje z tym ryzykiem i dzięki temu, bo kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tylko że to ryzyko jednak powinno być wykalkulowane, rozsądne, można wręcz ośmielić się powiedzieć.
Tak, to jest moja metoda. Wielu tak myśli, ale też są ludzie, którzy ryzykują. No ale wiesz, my czytamy o tych, którym się udało. Nikt nie pisze o tych wszystkich, którzy ryzykowali i padli. Nie ma książek na ten temat. Nie piszą swoich historii, bo nie ma co pisać. Więc ja uważam, że to jest takie zniekształcenie rzeczywistości. Kiedyś czytałem taką książkę, już dawno temu, o miliarderach amerykańskich. No i faktycznie doszedłem do wniosku, żeby zostać takim tak bardzo bogatym, trzeba działać no właśnie tak hazardowo. Że ci na przykład taki gość, który założył firmę Weyerhaeuser, która jest największym producentem papieru na świecie, to oni ryzykowali. Wszystko. T-Boone Pickens, który jest był miliarderem, pracował tam w polach naftowych gdzieś tam w Luizjanie czy w Teksasie. I zbankrutował, dostał mu tylko 10 milionów dolarów, miał rozwód i żona zabrała to wszystko, także mu nic nie zostało. ale się odbił i znowu zaryzykował i mu wyszło. No ale takich jest no, jednostki na świecie i my o nich czytamy. Ale tych, którzy ryzykowali i im nic nie wyszło, na pewno jest więcej, tylko nikt o nich nie wie. Mhm.
Super. No to, teraz tak, bo ty w ogóle bardzo pozytywnie patrzysz na świat i to jest bardzo pocieszające, zwłaszcza, że te ostatnie 5 lat, bo tyle właśnie minęło od naszej poprzedniej rozmowy, to wielu ludzi zgodziłoby się, że to był czas turbulencji, bo po drodze tu była pandemia, tu wojna blisko polskiej granicy. W międzyczasie sztuczna inteligencja okazała się dużo bardziej inteligentna niż się wydawało i to też rodzi nowe obawy. W międzyczasie wydaje się, że cały Zachód przechodzi różnego rodzaju turbulencje, że rośnie przestępczość, bezdomność w takich krajach, choćby przecież jak Stany również, ale Wielka Brytania, Kanada, do tego różne pomysły są wdrażane, że biznes powinien przede wszystkim być ekologiczny, a niekoniecznie zyskowny, więc można powiedzieć jedna wielka turbulencja. No to jak w tym wszystkim zachować pozytywne nastawienie i nie dać się temu, nie dać się temu i nie stwierdzić, dobra, to w takim razie jest coraz gorzej, jesteśmy na równi, pochyłej w dół i nic nie ma sensu, tylko po prostu stwierdzić, dobra, robimy swoje, no i nikt nie mówił, że będzie łatwo.
Wiesz, ty w twoim ostatnim, przedostatnim podcaście mówiłeś, że powiedziałeś jedno, co mi się bardzo podobało, że kawaleria nie przyjedzie. Nie czekaj, aż ciebie ktoś... Nie patrz na świat, tylko patrz na siebie. To jest tylko, bo to tylko to możesz kontrolować. Oczywiście ludzie się zabijają, szkoda, źle jest, ale trzeba dbać o siebie, o swoją rodzinę, bo to jest tylko, to jest w twojej mocy. Nawet to często jest no, uzależnione od różnych zewnętrznych tych, ale tak jak ty powiedziałeś słusznie, że kawaleria nie przyjedzie i trzeba właśnie też jest jeszcze jeden element tego wszystkiego. Ja uważam, że nie jest tak źle. Kiedyś przyjechała do mnie ekipa z Polski na wywiad. To już dawno było, może 10 lat temu. Przyjechali z Nowego Jorku. To jest jakieś 4 godziny jazdy z Nowego Jorku do naszego domu tutaj, gdzie mieszkam teraz. I ta pani powiedziała, że ona się strasznie bała, że policjant amerykański zatrzyma ich na drodze i zastrzeli. No więc można tak myśleć, czytając prasę z Polski o Ameryce. Ale ja tu mieszkam, ja nie mam broni w domu. Ludzie mają po 4 karabiny, nie wiem, często się zabijają przez przypadek. Często mówię żonie, że trzeba kupić, a ona mówi nie chcę w domu mieć. Okej. Wiesz, te media, telewizja, internet i tak dalej podsyłają nam ciągle to, co... Bo człowiek jest ciekawy z natury właśnie... takich rzeczy, że coś tam się, bomba wybuchła, że kogoś zabili, że wypadek. Jak się słucha programu telewizyjnego z Bostonu, no to bez przerwy tam to strzelanina wczoraj taka, dzisiaj taka, w nocy to, tam był wypadek taki, ktoś tam wjechał autem do piekarni i rozwalił całe, i tak bez przerwy, no to, ale to nie jest prawdziwe życie, bo nikt nie pisze o tym, że lekarz zrobił przeszczep serca i ocalił pacjenta, albo zrobił jakąś operację, albo że o tym nie, no bo to nudne. Ludzie nie chcą o tym słyszeć. Ludzie wolą, czyli nam uważam, że to jest zniekształcony obraz, który my słyszymy. Zresztą ty mówiłeś w tym swoim podcaście, że nie oglądaj telewizji, bo to nic nie daje. I faktycznie to nic nie daje. To tylko cię przygnębia.
Czyli mamy tutaj, widzę, że podobne podejście i świat nie jest taki zły, jak nam malują, a ostatecznie i tak chodzi o to, na co mamy wpływ, nie? Więc to jest chyba jedyny sens. Co jeszcze? Chciałem cię zapytać bo wiem, że na przykład wspierasz polskich studentów, że wysyłasz co roku 2 studentów do Stanów. Chciałem cię zapytać o motywację. Po co? Czemu? Jakby co z tego masz, w sensie jakąś satysfakcję, czy a czemu polskich studentów, a nie amerykańskich i tak dalej, bo to są zawsze ciekawe pobudki.
Wiesz, to jest, mam satysfakcję, co ciekawe, to już chyba robię, nie wiem, 8 rok. Tam jest organizacja w Polsce, która wybiera, nie wiem, 6 czy 8 studentów szkoły średniej, których wysyłają tutaj do prywatnych szkół. Te prywatne szkoły tutaj są bardzo drogie, tam by je opłacić to prawie 80-90 tysięcy dolarów może nawet za rok. I ci wybrani studenci tu przyjeżdżają, no i tam im trzeba trochę opłacić, no tam są koszty, więc nie wszyscy wybrani mogą pozwolić sobie, rodzice nie mogą, mimo tego, że dzieci wybrane nie mają pieniędzy, żeby te dzieci tam wysłać jednak. Więc ja wspieram 2 studentów co roku. I co roku ci studenci piszą mi e-maile. Z reguły typowo 2. Najwięcej, czasami 3, ale chłopcy to piszą tam raz, maybe może, ale dziewczyny piszą. I to są naprawdę niesamowite historie. Ci młodzi ludzie widzą, co jest możliwe. Bo ja chodziłem do szkoły średniej w Polsce, chodziłem w Kanadzie, więc wiem, jaka to jest różnica. Nie, i oni po prostu... Mnie to cieszy, że ci mądrzy, zdolni uczniowie przyjadą tutaj i zobaczą, co jest możliwe. Czyli odkryją coś, bo ja wierzę w to odkrywanie. I na przykład teraz niedawno dostałem e-mail od dziewczyny, która była tutaj, nie wiem, 4 lata temu, no i studiuje medycynę, w Amsterdamie teraz jest, na jakiejś praktyce. Jedzie do Hongkongu za rok, czyli no te dzieci wyszły na świat i ja uważam, że ja byłem, no jakoś im pomogłem i to dla mnie, ja jestem trochę bardzo wdzięczny mojej ciotce, która wyjechała po wojnie, nie wróciła do Kodnia, tylko wyjechała do Kanady i później ściągnęła naszą rodzinę z tej biednej wsi Kodeń, 3 dzieci, małżeństwo, ani angielskiego, ani żadnego zawodu. No przyjechali, ona miała taki średniej wielkości domek. Wpakowaliśmy się u niej na wiele miesięcy. Ja tak sobie myślę, kurczę, ja nie wiem, czy ja bym, moja żona i ja byśmy tak, tacy byli dobroczynni, jak ta moja ciotka. Ale gdyby ta ciotka mi tego nie zrobiła, no to by mnie nie było. I ja jestem trochę, no trochę tak tu jest takie powiedzenie po angielsku pay it forward, pay it forward. Czyli no, przysłużyć się przyszłościowo za to, że tobie było dobrze, daj komuś. Przekaż to komuś. I ja to mnie cieszy, że te dzieci się tutaj no, odkrywają i naprawdę przechodzą przekształcenie myślenia. Jak, z reguły przyjeżdżają tutaj, piszą mi e-maila, jak zanim tam gdzieś tam w maju już przybierają się odjazda, żaden nie chce jechać do Polski, nie chce wracać, żadne dziecko. I mówią mi, czego oni się tutaj nauczyli, jak to w ogóle zmieniło ich myślenie. Nie wiem, z zeszłego roku napisała do mnie dziewczyna, mówi, że wróciła do Warszawy i była zaskoczona, że ona się przyzwyczaiła do takiego życia amerykańskiego. Mówi, była w sklepie i uśmiechnęła się do jakiejś pani, bo stała w kolejce, a ta pani się odwróciła i mówi, czy ja panią znam? I mówi, w Ameryce ludzie się uśmiechają. I mówi, to taki był culture shock dla niej. I dla mnie to jest, no, to jest fajne. Ja pomagam tym dzieciom coś odkryć. No i może to im pomoże i oni komuś też pomogą. Czyli tym przekażą to swoją tą dobroć, którą otrzymali.
Super.
To tyle.
Super, i to faktycznie działa, bo ja pamiętam, że nieraz sam jak jakiś akt dobroczynny miałem okazję wykonać, to zawsze przy tym miałem tą myśl o tych jakichś obcych Niemcach i Holendrach, którzy nam wysyłali jakieś pomarańcze na święta i nikt nie wiedział dlaczego w ogóle, tak po prostu. I to było takie fajne, że rzeczywiście tak można, że można pomagać zupełnie niezależnym od siebie ludziom, totalnie obcym, tak po prostu, żeby było fajnie i to jest super, to jest bardzo motywujące i ekscytujące, można wręcz powiedzieć. To jeszcze a propos ekscytujących rzeczy, bo biznes jest ekscytujący i trudny i tak samo ekscytujące i trudne są związki. I statystyki raczej sugerują, że te związki coraz szybciej się ludziom kończą i coraz trudniej im się je utrzymuje, więc być może tu jest jakiś błąd w strategii, więc być może pomyślałem sobie, zapytam ciebie, no bo jeżeli ktoś potrafi utrzymać związek nie przez rok, tylko przez lat 50, no to musi coś wiedzieć. To musi coś wiedzieć, co nie wszyscy wiedzą, więc zapytam enigmatycznie, jak się to robi?
Faktycznie, minęło 50 lat naszego ślubu. Ta droga jest wyboista i pełna zakrętów. I często o tym myślę, bo rozmawiałem na ten temat z swoim synem, bo mój się syn ożenił 2 lata temu i tak rozmawialiśmy. On żył z kilkoma kobietami, zanim się ożenił z tą. I rozmawiałem z nim na ten temat i on mi powiedział, że no dzisiaj tata, ludzie nie są zobowiązani. Żyją ze sobą, coś tam się mi nie podoba, goodbye i już koniec. No a ja tak sobie myślę, no ale ja bym tak nie zrobił. Moja żona i ja raczej, no było wiele trudnych sytuacji między nami, ale jednak się nie poddawaliśmy się. I nie wiem, może to jest nowa generacja, młodzi ludzie troszkę inaczej myślą. No ja byłem zaskoczony tym, że mój syn tak myśli. Mimo tego przecież wychował się w rodzinie naszej, czyli no, w stabilnym małżeństwie, to jednak on widzi to jako, no, jeśli to jest, you know, if it's convenient, it's okay. If it's not convenient, goodbye. Czyli może troszkę są za wygodni, może być samolubni, nie są na tyle, no. No trzeba się poświęcić. Trzeba to wytrzymać. Bardzo często jest tak, nie raz było tak, że no, chyba odejdę. Było nie raz. Ale myślę, no dobra. No ale i co wtedy? Znajdę inną, czy będzie lepiej? Znam dużo ludzi, bo pracowało u mnie grubo ponad 1000 ludzi w sumie. I nie ma perfekcyjnych ludzi. Prawie każdy ma jakieś tam słabe strony. I tak sobie myślę, no jaka jest szansa, że trafię lepiej? No może lepiej, może nie. Może gorzej. Mój kolega ma już 4. małżeństwo. I tak niedawno do mnie dzwonił i mówi, że wiesz co, powiem ci śmieszną historię. Rozmawiałem z swoim synem i on, mój syn ma dziewczynę i są zaręczeni i mówi, ja dzwonię do niego i mu doradzam, a ten syn mówi, tata, czy ty naprawdę uważasz, że jesteś specjalistą? No, czyli tak, nie wiem, co powiedzieć więcej na ten temat.
Czy to może być faktycznie to, co, bo czytałem kiedyś takie badania tam z 10 lat temu, że rzeczywiście wśród milionerów ilość rozwodów jest kilkukrotnie niższa. Być może rzeczywiście to są te same cechy potrzebne, żeby osiągnąć sukces finansowy i sukces rodzinny, tak? Czyli iść pod górę i iść.
Tak. Naprawdę... Z tego, co wiem, jednym z moich znajomych jest maklerem, znaczy nie maklerem, pracuje w firmie, gdzie on pozyskuje bardzo bogatych klientów swoich do firmy, żeby zarządzać ich portfelami. I rozmawiałem z nim chyba z rok temu na ten temat. Ja mówię, że bogaci, którzy się rozwiedli, są bardzo nieszczęśliwi. Że jednak żałują tego i te nowe żony niekoniecznie są lepsze i oni się czują bo to jest coś, co on mi powiedział, czego ja sobie nie zdawałem. Mówi, każdy z tych bogatych ludzi, którzy się rozwiedli, spotykali nowe kobiety. No i teraz inne kobiety, prawda? I za każdym razem myśleli, czy ta kobieta mnie lubi, czy tylko lubi moje pieniądze. I to jest zagadka, którą na trudno na ten temat odpowiedzieć. I oni się obawiają właśnie, że no będą wykorzystani, że kobieta przyjdzie, będzie z nim żyć tylko dlatego, że on ma kasę. No i pewno, na pewno wiele takich jest sytuacji. I to jest trudny temat, bo nie wiadomo.
Okej. Okay. Fajnie, no myślę, że bardzo wiele przemyślenia bym chciał tu cię godzinami jeszcze zamęczać, ale wiem, że też masz swoje rzeczy. Więc mam jeszcze jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu, które w związku z tym, że mieszkasz w Stanach, to przerobię na walutę amerykańską. Jedna rzecz lub usługa do $100, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
No wiesz, dla mnie, to już mówiłem kilka razy, jak miałem 30 parę lat, dostałem poradę darmową. Gość, który był prezesem dużej firmy technologicznej w Bostonie, dał mi pół godziny i wytłumaczył mi, jak prowadzić firmę. Bo ja mówiłem mu, że no, założyłem, niby idzie, ale ja tak naprawdę nie wiem, dokąd zmierzam, nie wiem, co z tego będzie, nie mam wizji żadnej, ja nie wiem, czy ja robię to, co trzeba, czy można lepiej, ja nie wiem. No naprawdę jestem zgubiony. Mimo tego, że mamy, no akurat w tym roku idzie dobrze. On mówi, nikt nie wie. Trzeba zaplanować, zrobić ten krok pierwszy, sprawdzić, zaplanować następny i sprawdzić, tak dojdziesz do czegoś. To była darmowa rada, taka prosta. Ja tego się trzymałem całe życie. I wyszło.
Czyli $0, które spowodowały dość duże zyski, jak widać. Super.
Bo, czyli bo jeśli nie zmierzysz, to nie poprawisz. Więc zaplanuj i musisz zmierzyć. Bo jak nie mierzysz, no to prawie zawsze wylądujesz tam, gdzie no, niedobrze. Więc taka rada darmowa, no faktycznie.
Czego ci mogę życzyć w takim razie?
Zdrowia. No i tak jeszcze no, z 20 lat życia.
No i super, no to ja trzymam kciuki, że tak będzie, a w zasadzie to i może 50, bo kto wie, bo żyjesz przecież, znasz dużo ludzi od technologii, uczysz się zagadnienia, więc kto wie, co wy tam wymyślicie jeszcze, także może i za 500 lat będziemy sobie rozmawiać.
Jest taka historia, nie wiem, to chyba z greckiej mitologii, gdzie jakaś tam bogini zakochała się w mężczyźnie i prosiła ojca swego wielkiego boga, żeby on żył wiecznie. No i ojciec powiedział, że tak, będzie. I ten żył, tylko zapomniała mu powiedzieć, żeby był zdrowy. Był później jak muchomor, już nie spróchniał, ale żył, kurczę. No i wtedy już on się męczył, ten człowiek. Trzeba było, czasami, jak to się mówi w Ameryce, mówią, be careful what you wish for. Aha.
Super, fajnie. To ja ci dziękuję bardzo jeszcze raz za tę godzinę z Hakiem. Myślę, że bardzo dużo fajnej wiedzy i mądrości przede wszystkim, a to są dwie różne rzeczy, a u ciebie niezawodnie jest jedna i druga, więc to mnie podwójnie cieszy. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy, również w wersji takiej bardziej fizycznej. Może w Krakowie, może w Bostonie, kto wie, zobaczymy, ale jestem przekonany, że jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać, zwłaszcza, że zapewne po komentarzach wyczytamy, że że sporo tutaj przydatnych porad i konkretnej wiedzy dzisiaj było. Jestem co do tego święcie przekonany, więc ja Ci życzę dużo zdrowia, dużo szczęścia i jeszcze wielu, wielu długich lat życia dla siebie, swoich bliskich, no i dalekich, takich jak nasi widzowie, którzy dzięki temu mogą również coś sobie w życiu zmieniać zupełnie za darmo, uzyskując u Ciebie darmowe porady. Więc cieszę się bardzo, dziękuję Ci bardzo i życzę wszystkiego dobrego.
Ja też dziękuję za okazję na rozmowę. Do widzenia.
Super, dzięki bardzo. Cześć.